Lamrick. Phase 1, Book 2. Tape 3.
Lesson 80. Reading text. W nocy z wtorku na środę oddział nieprzyjacielski w sile 3 plutonów strzeleckich i 1 plutonu broni towarzyszącej przeprawił się przez rzekę. Strzelec Borowy pamięta tę noc dobrze, bo w tym dniu skończył 21 lat. Noc była jasna i widać było księżyc. Borowy myślał o wszystkim, ale nie o wojnie. Nagle Borowy usłyszał głos sierżanta Kuli, który stojąc przy obsłudze karabinu maszynowego coś jej pokazywał. Borowy, tak jak i inni żołnierze, popatrzał w stronę rzeki i zobaczył oddział nieprzyjacielski forsujący rzekę. Strzelec Borowy wziął karabin do ręki i czekał. W tym miejscu woda nie była głęboka i żołnierze przechodzili rzekę wbród, niosąc broń i amunicję nad głowami. Ze stanowisk trzeciej kompanii widać było dobrze forsowanie rzeki. Po przejściu piechoty nieprzyjaciel przewiózł na pontonach sprzęt ciężki jak moździerze i CKM-y. Żołnierze trzeciej kompanii siedzieli cicho, nie strzelając. Taki był rozkaz. Kiedy pontony wracały, aby przewieźć działka Pepanc, dowódca trzeciej kompanii, kapitan Wende, krzyknął – ognia! Wszyscy zaczęli strzelać. Słychać było karabiny, CKM-y, moździerze, a nawet od czasu do czasu ktoś strzelał z pistoletu. Widocznie nie miał nic innego pod ręką. Kompania była wstrzelana w most, który był obok brodu, więc przeniesienie ognia było bardzo łatwe. W kilku sekundach pontony zostały zniszczone. Teraz przyszła kolej na piechotę, która była prawie pewna, że już ma przyczółek w swoim ręku. Mimo dosyć silnego ognia trzeciej kompanii, nieprzyjaciel zaczął nacierać na jej stanowiska. Z drugiej strony rzeki zaczęła strzelać nieprzyjacielska artyleria. Kompania miała wielu rannych i zabitych. Szef kompanii, starszy sierżant Wójcik, zawołał sanitariuszy z noszami, którzy zabrali rannych i zabitych. To były pierwsze straty trzeciej kompanii. Między stanowiskami kompanii kapitana Wendego a nieprzyjacielem odległość była coraz mniejsza. Ale aby zniszczyć trzecią kompanię, nieprzyjaciel musiał przejść przez pole minowe i zasieki. Na minach wielu z nich zginęło, ale miny nie zatrzymały ich natarcia. Pierwsi już byli przy zasiekach i zaczęli przecinać druty. Tu na zasiekach skończyło się powodzenie natarcia. Niektórzy zostali przy drutach, inni zaczęli wycofywać się lub uciekać. Złapano kilku jeńców. Z dokumentów znalezionych przy nich dowiedziano się, że oni przed kilku dniami dopiero przybyli na front. Lesson 81. Translation. Polish English. Przed kilkoma dniami Stefan Czajka wrócił z Ameryki. On był w Ameryce u brata, który tam mieszka od 1951 roku. Podczas rewizji celnej na stacji granicznej Czajka musiał otworzyć swoje walizki i pokazać urzędnikowi celnemu, co w nich miał. Urzędnik chciał zobaczyć, czy nie było czegoś w walizkach, za co Czajka musiałby zapłacić cło. W walizkach Czajka miał swoje osobiste rzeczy i prezenty dla rodziny i znajomych. Kiedy urzędnik celny zobaczył, co tam było, powiedział: o, widzę, że pan w Ameryce kupił ładne rzeczy. Widać, że dobrze się tam ludziom powodzi. U nas w Polsce takich rzeczy nie można dostać nawet na lekarstwo. Brat Czajki jest pomocnikiem murarza i dostaje 2,5 dolara za godzinę pracy. Kiedy Czajka powiedział to urzędnikowi, urzędnik nie chciał mu wierzyć, gdyż myślał, że brat Czajki jest przynajmniej dyrektorem jakiejś fabryki. Urzędnik celny chciał wiedzieć, jakie są zarobki robotników w Ameryce. Urzędnik nie interesował się tym, jakie są zarobki w dolarach czy w złotych, ale on chciał dowiedzieć się, jak długo trzeba pracować na bochenek chleba, na kilo soli, na parę butów, na parę spodni, na płaszcz i na pończochy dla żony. Jednym słowem, jak długo trzeba pracować w Ameryce na to wszystko, czego potrzebuje się codziennie, a co trudno dostać w Polsce. Czajka odpowiedział urzędnikowi: że rzeczy potrzebne codziennie można w Ameryce dostać nie za godziny pracy, ale za minuty. Na przykład, na paczkę papierosów brat Czajki pracuje 4 minuty, a na kilo cukru 5 minut. Urzędnik, z którym Czajka rozmawiał, powiedział mu, że on ma 800 zł na miesiąc i aby kupić litr mleka, on musi pracować pół godziny. Na 1 kg chleba 40 minut, na jedno jajko 15 minut, a na kilogram masła aż 11 godzin. Reading text. Na statku płynącym z Ameryki do Gdyni było dużo pasażerów. Byli to Amerykanie jadący zwiedzić Europę i byli także Polacy, którzy po odwiedzeniu swoich rodzin w Ameryce byli w drodze powrotnej do domu. Między nimi była Tosia Szymańska, piękna dziewczyna z Warszawy. W czasie podróży na statku Tosia poznała starszą panią mówiącą trochę po polsku. Zdaje się, że była ona pochodzenia polskiego. Tosia często z nią rozmawiała. Kiedy statek przybył do Gdyni, pasażerowie wysiedli i zaczęła się długa rewizja celna. Podczas rewizji Tosia stała obok starszej pani. Urzędnik celny i jego pomocnik długo i dokładnie rewidowali rzeczy tej pani. Miała ona dużo pięknych i drogich rzeczy, ale ponieważ były one stare i używane, nie płaciła za nie cła. Kiedy Tosia wychodziła z urzędu celnego, spotkała ona znów tą samą starszą panią. Stała ona przy taksówce i miała w ręce ładne pudełko. Piękna dziewczyno, powiedziała ona. Proszę, weź to pudełko. Jest w nim stara, piękna biżuteria, która przyniesie ci szczęście. Zanim Tosia mogła coś powiedzieć, starsza pani wsiadła do taksówki i odjechała. Kiedy Tosia przyjechała do domu i pokazała ojcu pudełko z biżuterem i odpowiedziała, jak je dostała. Ojciec natychmiast poszedł z nią do jubilera, żeby zapytać się, ile ta biżuteria może kosztować. Jubiler długo oglądał biżuterię, a potem zapytał się, skąd Szymańscy ją mają. Kiedy Tosia odpowiedziała, wszystko jak było, jubiler zatelefonował na posterunek milicji. Nie wierzę tej dziewczynie, powiedział. Ta biżuteria kosztuje przynajmniej 10 tysięcy dolarów i nikt takich prezentów nie daje. Agent milicji, który przybył do sklepu, aresztował Tosię. Był on pewny, że Tosia ukradła tę biżuterię i teraz chce ją sprzedać w Polsce. Ponieważ Tosia ciągle mówiła, że dostała tę biżuterię od jakiejś pani, milicja zaczęła szukać tej pani. Niestety między pasażerami wysiadającymi ze statku w Gdyni było dużo starszych pań i niektóre z nich tylko przejeżdżały przez Polskę i milicja nie mogła sprawdzić opowiadania Tosi. Tymczasem wszystkie gazety w Polsce zaczęły pisać o Tosi. W kilku gazetach były fotografie Tosi i biżuterii. Po paru dniach dwóch ludzi zgłosiło się na posterunek milicji w Warszawie. Jednym z nich był urzędnik celny, a drugim szofer taksówki w Gdyni. Urzędnik celny przypomniał sobie dokładnie, że w czasie rewizji widział w walizce jednej pani biżuterię, znajdującą się teraz w rękach milicji. Szofer taksówki miał coś więcej do powiedzenia. Przypomniał on sobie, że widział, jak przed urzędem celnym jakaś starsza Amerykanka dawała Tosi jakieś pudełko. Pamiętał on nawet, co ta pani do niej mówiła. Zawiózł on później tę panią na lotnisko. Milicja zwolniła Tosię z aresztu i oddała jej biżuterię. Ale tajemniczej pani milicja dotychczas nie znalazła. Lesson 82. Translation. Polish, English. Wczoraj Basia wyjechała z domu samochodem na zakupy. W chwili, kiedy wyjeżdżała na ulicę, musiała zatrzymać się, bo ulicą przejeżdżał tramwaj. Kiedy tramwaj przejechał, ona pojechała za tramwajem aż do rogu ulicy, na której była stacja benzynowa. Na stacji kupiła benzynę i pojechała do miasta. Kiedy dojechała do sklepu, w którym chciała robić zakupy, podszedł do niej milicjant i kazał jej odjechać z tego miejsca, bo tam nie było wolno zatrzymywać się samochodem. Basia musiała odjeżdżać bardzo wolno, bo w tym czasie był już duży ruch na ulicy i musiała uważać, żeby kogoś nie przejechać. Po kilku minutach dojechała do miejsca, gdzie wolno było zostawić samochód na 2 godziny. Po zostawieniu samochodu Basia przeszła na drugą stronę ulicy i szła chodnikiem, oglądając wystawy sklepowe. Po 5 minutach Basia doszła do domu towarowego i weszła przez boczne wejście do środka. Będąc w sklepie, podeszła do sprzedawcy, który sprzedawał bieliznę. Niestety nie znalazła takiej bielizny, jakiej szukała, i odeszła zła. Kiedy odchodziła, zauważyła na drugim końcu sklepu swoją znajomą, z którą potem wyszła ze sklepu na ulicę. Kiedy przyjechał autobus, znajoma wsiadła do autobusu i odjechała. Po przejściu na lewą stronę ulicy, Basia weszła do innego sklepu, w którym kupiła sobie potrzebne rzeczy. Reading tekst. Nazywam się Stanisław Rudnicki. W czasie wojny mieszkałem w dość dużym mieście w Polsce. Było to w czasie okupacji radzieckiej. W mieście tym miałem przyjaciela fryzjera, który nazywał się Benedykt Żurek. Żurek był może nie najlepszym fryzjerem w mieście, ale na pewno najbardziej lubianym. W jego zakładzie było zawsze dużo ludzi, gdyż umiał on zainteresować swoich klientów różnymi opowiadaniami. Często też ludzie zachodzili do niego tylko po to, aby usłyszeć coś nowego, szczególnie o wojnie. Benek, bo tak go przyjaciele nazywali, był długo fryzjerem w wojsku i dlatego strzygł wszystkich krótko jak rekrutów. Nie lubię włosów krótko strzyżonych, a więc zawsze prosiłem Benka, żeby mi tylko trochę przystrzygł włosy i ładnie wyrównał po bokach. Przychodziłem do niego zwykle wcześnie rano i zamiast czytać gazetę, słuchałem jego opowiadań. Benek wszystko wiedział i miał dobre informacje. Któregoś dnia, kiedy wszedłem do zakładu Benka, na fotelu fryzjerskim siedział już jakiś mężczyzna, którego Benek kończył golić. Nic w tym jeszcze nie było dziwnego, tylko że Benek nic nie mówił. Podniósł tylko lekko głowę i powiedział: dzień dobry, i to wszystko. Starałem się zacząć rozmowę, ale Benek ciągle nic nie mówił. Był bardzo blady, więc myślałem, że jest chory. Nareszcie skończył on golić nieznanego mężczyznę, który szybko zapłacił i wyszedł. Na podłodze było dużo jasnych włosów. Benek nie prosił mnie jak zwykle, żebym usiadł na fotelu, ale podszedł do telefonu. Po chwili słyszałem, jak mówił: halo, czy to Wilk? Tu mówi Benek. Słuchaj, Wilk, miałem tu przed chwilą ciekawego klienta. Przyjechał tu do mojego zakładu Bryndza ten agent komunistyczny. Tak? Ten z jasnymi, długimi włosami, wąsami i brodą. Poznałem go natychmiast, gdyż kiedyś sekretarz naszej tajnej organizacji pokazał mi jego fotografię. Tylko że on już nie ma teraz jasnych włosów. Kazał się ostrzyć krótko i ufarbować włosy na czarno. Wąsy i brodę kazał sobie zgolić. Przed zakładem czekał na niego samochód. Pojechali tam w kierunku gór. Uważajcie, do widzenia. I dopiero teraz Benek poprosił mnie, bym usiadł na fotelu i zaczął opowiadać. A ja nareszcie zrozumiałem, dlaczego Benek przedtem nic nie mówił. Lesson 83. Translation. Polish English. Do trzeciej kompanii 13. Pułku Czołgów został przydzielony nowy oficer, podporucznik Masłocha. On urodził się w Kamiennej. Do szkoły podstawowej chodził w Nowym Sączu i w Rudniku nad Sanem, a liceum skończył w Nowej Hucie. Służbę wojskową odsługiwał w Białymstoku. Po 2 latach służby zasadniczej dostał się do szkoły oficerskiej w Białej Podlaskiej. Była to roczna szkoła. Po roku został oficerem. W stopniu podporucznika, jako dowódca plutonu, był na manewrach w rejonie Mościska, Brody. Manewry trwały 6 tygodni. Były to jego 3 manewry, ale pierwsze w stopniu oficerskim. Na pierwszych manewrach był on szeregowym, a na drugim był już kapralem i celowniczym działa 76 mm. Na tych manewrach pełnił funkcję dowódcy plutonu czołgów, a czasami nawet dowódcy kompanii czołgów. Po manewrach dostał urlop i pojechał na wczasy do Buzka Zdroju. Na wczasach poznał ładną dziewczynę, która przyjechała tu, aby odpocząć po roku pracy w Głębokiem. Reading tekst. Kapitan Kowalik, dowódca kompanii, w której służył strzelec Szymonowicz, otrzymał z batalionu rozkaz wysłania patrolu rozpoznawczego na drugą stronę rzeki Warty. Zadaniem patrolu było zdobycie wiadomości o nieprzyjacielu. Kapitan Kowalik zawołał do siebie drużynowego trzeciej drużyny kaprala Michalaka. Kapitan pokazał mu na mapie przy pomocy współrzędnych i znaków położenie wojsk własnych i położenie nieprzyjaciela. Potem powiedział mu, jakie zadanie ma patrol. Kapral Michalak, stary podoficer, zebrał żołnierzy, którzy mieli iść z nim na patrol i dokładnie objaśnił im zadanie patrolu. Oprócz tego powiedział im, co mają zabrać ze sobą, a co mają zostawić. Na mapie pokazał, dokąd patrol ma dojść i miejsce, gdzie się mają zebrać, jeśli by któryś się zgubił. Przypomniał im, jak posługiwać się kompasem i podał marszrutę. Strzelec Szymonowicz został wyznaczony na ten patrol. To był jego pierwszy patrol. Następnego dnia rano patrol przekroczył własne linie i posuwał się ku liniom nieprzyjacielskim. Szymonowicz maszerował za dowódcą patrolu i dokładnie obserwował teren około siebie. Patrol posuwał się tak, aby widzieć wszystko, ale aby nie być widzianym przez nieprzyjaciela. Patrol posuwał się wzdłuż miejsc zakrytych, aby uniknąć spotkania z nieprzyjacielem. Po paru godzinach patrol zatrzymał się daleko na tyłach nieprzyjaciela w miejscu zasłoniętych przed obserwacją nieprzyjacielską. Po ubezpieczeniu się ze wszystkich stron przed zaskoczeniem Michalak i Szymonowicz z zarośli obserwowali przez lornetkę teren, stanowiska nieprzyjacielskie i ruch na drogach w kierunku frontu. Oni zauważyli dużą kolumnę czołgów i samochodów jadących w kierunku Jedwabnego. Zobaczyli też dobrze przygotowane stanowiska do obrony stałej. Były tam bunkry i zamaskowane gniazda broni maszynowej. Po oznaczeniu na mapie miejsc, gdzie to wszystko się znajduje, patrol wrócił inną drogą przez Białą Wolę do własnych linii. Po przybyciu kapral Michalak zameldował dowódcy kompanii, co widział. Zdobyte wiadomości zostały wysłane do dowódcy dywizji. Dywizja zawiadomiła lotnictwo. Samolot rozpoznawczy został wysłany nad stanowiska nieprzyjacielskie i pilot tego samolotu potwierdził wyniki rozpoznania. Następnie wystartowały samoloty, których zadaniem było zniszczenie kolumny nieprzyjacielskiej posuwającej się w kierunku frontu. Lesson 84. Reading text. Samolot rozpoznawczy, który wyleciał z lotniska drugiego korpusu, zameldował przez radio, że przelatując nad drogą prowadzącą z miast Przemyśl do miejscowości Żurawica, zauważył kolumnę samochodową przewożącą ciężki sprzęt mostowy. Po otrzymaniu tego meldunku w korpusie, zastępca dowódcy lotnictwa przy korpusie, pułkownik Danek, kazał lotnikowi rozpoznać drogę idącą z północy na południe doliną między górami. Kiedy samolot przyleciał nad tą drogę, lotnicy zobaczyli długą kolumnę czołgów jadącą w kierunku frontu. Na widok tej kolumny obserwator powiedział do pilota: stary, miał nosa, wiedział, dokąd nam kazać lecieć. Obserwator natychmiast wysłał meldunek radiowy o tej kolumnie. Pułkownik Danek czekał na ten meldunek i zaraz zadzwonił na lotnisko. Po paru minutach z lotniska wystartowały eskadry bombowców w eskorcie eskadry myśliwców. Samoloty przeleciały linię frontu na wysokości niedużej, bo tylko 3000 metrów. Myśliwców nieprzyjacielskich nie było. Tylko kilka baterii przeciwlotniczej otworzyło ogień. Dolatując do drogi, po której posuwała się kolumna czołgów, samoloty wyleciały w chmury. Wylatując z chmur, samoloty znalazły się nad czołgami. Bombowce zaczęły bombardować, a myśliwce zaczęły ostrzeliwać kolumnę. Wiele czołgów zapaliło się lub zostało zniszczonych. Oprócz czołgów w tej kolumnie było też kilkadziesiąt ciężarówek, które wiozły benzynę, sprzęt i personel administracyjny tej jednostki. Żołnierze zaczęli uciekać z samolotu w pole, ale niewielu uciekło, bo zostali ostrzeleni przez myśliwców z karabinów maszynowych. Niestety, dwa samoloty zostały zestrzelone. Załoga jednego samolotu bombowego zginęła, a pilot samolotu myśliwskiego wyskoczył na spadochronie, ale dostał się do niewoli.
End of tape.